Magdalena Machowicz jest teraz z nami w studiu, pani prezes Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego właśnie w Zielonej Górze. Witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Również hipoterapeuta, również rehabilitant. I może tak, tytułem wstępu. Myśmy się miesiąc temu chyba spotkały tutaj w tym studiu, prawda? I sporo rozmawiałyśmy na ten temat o hipoterapii i postanowiłyśmy, ponieważ nawet słuchacze prosili, żeby kontynuować ten temat, i zdecydowałyśmy, że dzisiaj zaprosimy też osoby, które dzięki hipoterapii czują się dużo, dużo lepiej w swoim życiu. I kto to dzisiaj do nas przyszedł, kto nas zaszczycił, już przedstawiam. Oprócz pani prezes jest z nami też pani Anna Szepelak, pedagog w Zespole Szkół Specjalnych w Zielonej Górze, również hipoterapeuta w Zielonogórskim Towarzystwie Hipoterapeutycznym. Jeśli mamy telefony, to oczywiście będziemy odbierać, bo audycja jest na żywo. Ja przypomnę tylko te numery 68 324 22 55 albo 801 327 462. No i przede wszystkim dziękuję bardzo paniom, które zdecydowały się dzisiaj przyjść tutaj do studia i zaświadczyć o tym, jak właśnie wspaniały wpływ ma na was hipoterapia. I są z nami jeszcze pani Ewa Czarnota. Witam pani Ewo.
Dobry wieczór.
Na co pani chorowała, czy choruje jeszcze?
Na stwardnienie rozsiane.
Ach, tu jest pani Ewa.
Się choruje. Do końca życia.
To już taka choroba do końca życia.
Dokładnie.
Pani Anna Czyż, po raku piersi, tak? Pani
tak,
Anna, witam.
Jestem po raku piersi, już to było bardzo dawno temu. Czuję się zdrowa i oby tak dalej.
Jest z nami również pani Ula Wójciów.
Dobry wieczór.
Pani Ula jest po mózgowym porażeniu dziecięcym.
Tak, jestem po mózgowym porażeniu dziecięcym. Aktualnie jestem matką dwójki dzieci. Prowadzę w zupełności samodzielne życie. I
nie umniejszając nic absolutnie tutaj paniom, ale jak usłyszałam i zobaczyłam panią Ulę, to po prostu to jest rzeczywiście indywidualistka osobowość, można powiedzieć. Ile pani ma lat, pani Ula?
30.
A choroba kiedy się zaczęła?
W 9 miesiącu życia po wypadku.
A kiedy zaczęła pani korzystać z hipoterapii?
Oj, to już będzie 23 lata, odkąd uczęszczam na zajęcia.
No to sporo. Wy tak trochę jak w rodzinie, pani Magdo, w tym związku, w towarzystwie hipoterapeutycznym.
Przede wszystkim staramy się, żeby nasi pacjenci mieli w nas oparcie i dobrze się czuli. Bo jeżeli pacjent przychodzi i wie, że jest fajna atmosfera, wie, że ludzie są życzliwi, że traktujemy się jak partnerzy, to wtedy ta terapia jakby zaczyna się od głowy, tak? A kończy na aparacie ruchowym.
No, warto może przypomnieć, co to jest hipoterapia, tak? Bo być może ktoś po raz pierwszy nas teraz słucha to.
Więc hipoterapia to jest terapia, która oparta jest głównie na jeździe na koniu bez siodła, czyli tak zwany na oklep. I koń ma za zadanie przekazać na nasz centralny układ nerwowy impulsy, które są potrzebne do nauki chodu lub do jego poprawy. Generalnie koń jako jedyne zwierzę i urządzenie terapeutyczne oddaje schemat chodu w takiej postaci, jak to jest naturalnie u człowieka. Nie ma innego zwierzęcia i nie ma jeszcze takiej maszyny wymyślonej, która by ten schemat w całości przekazywała na ciało człowieka. Mhm.
Zaraz się Państwo przekonają, jak taki zbawienny właściwie wpływ ma hipoterapia na osoby, które chorują onkologicznie, czy na stwardnienie rozsiane,
tak, ja
czy na porażenie mózgowe, prawda? Tak?
Ja tutaj powiedziałam o tej takiej właściwej hipoterapii, natomiast hipoterapia to jest też terapia, która wpływa i na równowagę, i na rozluźnienie mięśni, i na naszą psychikę. Także to jest, ma bardzo duże spektrum takie terapeutyczne, wspomagające, to nie jest tylko aparat ruchu.
Zapytam jeszcze panią Annę. Pani Anna Szepelak pracuje najwięcej z dziećmi, tak?
Z dziećmi, z młodzieżą. Tak, jest z niepełnosprawnością intelektualną. A sprzężone też są niepełnosprawności, tak? Bo są i dzieci z porażeniem, i z autyzmem, i niedowidzące, niedosłyszące. Także różni pacjenci.
I jak się hipoterapia sprawdza zarówno u dzieci, u młodzieży, u dorosłych? Czy wyniki tej terapii, w której grupie są najskuteczniejsze, najlepsze? Czy można to określić?
No, myślę, że jak mamy takie dzieci, co teraz już właśnie są dorosłe, tak jak tutaj Ula, to takich pacjentów też mamy kilkoro chyba, którzy chodzą mają teraz po prawie 30 lat i od malutkiego takiego dziecka, Karolina, nie? Taka jest u nas. No to myślę, że no bo to nie można tak chyba rozgraniczyć, że tutaj dzieciom inaczej to pomaga. Po prostu inaczej prowadzimy te zajęcia też, na co innego oddziałują, tak? Taka jest też forma psychopedagogiczna jazda konna i ja bardziej tym się
psychopedagogiczna?
Zajmuję. Tak. Co tak to się nazywa? Psychopedagogiczna jazda konna. Czyli
na czym
jest,
polega?
No na tym to polega, że dzieci mimo swojej niepełnosprawności, one robią wszystko tam przy koniach same. Tak? I potrafią to zrobić. Jak my je nauczymy, to one będą robiły prawie tak jak zdrowe dzieci czy zdrowa młodzież. Potrafią.
Ja bym chciała tutaj nawiązać, bo pytanie było, która grupa najbardziej jakby korzysta z tego. To jest dokładnie tak jak w każdej innej terapii. Im młodszy organizm, bardziej plastyczny, tym więcej wchłania tego, co my chcemy mu przekazać. Także jeżeli terapia zaczyna się we wczesnych latach, no to na pewno daje dużo większy efekt niż jeżeli zaczynamy terapię w wieku
dojrzałym
czy tam no już takim poważnym 40-50 lat. Natomiast druga kwestia co do tego to jest rodzaj choroby. Bo jeżeli mamy człowieka, który uległ, nie wiem, przykładowo wypadkowi jakiemuś i my go rehabilitujemy pod tym kątem, czyli usprawniając po wypadku, no to wtedy nie wybieramy, jaki to jest wiek, tak? Tylko wtedy chodzi tutaj o jak najwcześniejsze rozpoczęcie rehabilitacji.
To chyba mi się wydaje, że to jest tak jak wszędzie, jak się rodzi małe dziecko, na przykład z zespołem Downa, no to jak najszybciej, tak? To
każda czasami forma. Nie, czasami się czeka, to zależy jaka jednostka chorobowa, prawda? Ale czasami trzeba poczekać ileś tam, jakiś okres czasu.
Trzeba wybrać po prostu terapię odpowiednią dla danej jednostki chorobowej i jak najwcześniej rozpoczynać.
To lekarz kieruje, także my sobie nie mówimy tak, że proszę przyjść. Musi mieć
skierowanie.
Każde dziecko musi mieć zgodę od lekarza.
A jak to było w pani przypadku, pani Ulu?
No ja zostałam skierowana także przez lekarza, przez neurologa, który stwierdził, że to jedna, w moim przypadku będzie jedna z lepszych terapii przy moim schorzeniu.
Pani miała 7 lat, jak rozpoczęła.
Tak, miałam 7 lat.
Pamiętacie pani?
Oczywiście. Oczywiście, że pamiętam.
To proszę się teraz pochwalić, jak ta terapia zadziałała w pani przypadku?
No, w początkowym okresie fenomenalnie zadziałała, ponieważ ja trafiłam na hipoterapię nie chodząc samodzielnie. Po niespełna miesiącu postawiłam pierwsze samodzielne kroki, po czym już zaczęłam chodzić sama.
No to wielka radość.
Tak,
przeogromna. No dobrze, nie bała się pani konia? Jak to było te pierwsze
spotkanie? Nie, ja od malutkiego uwielbiam zwierzęta, także spotkanie z koniem było dla mnie bardzo miłym doświadczeniem.
A na czym konkretnie? Jak wygląda pani taka terapia? Ile trwa? 40 minut, godzinę?
Pół godziny.
Pół godziny.
Pół godziny trwa jazda. Wsiadam na konia. Pierwsze minuty są swobodne dla rozluźnienia mięśni, po czym dostaję różne ćwiczenia jako rehabilitację na rozciąganie i różne inne
A jak często pani...
Raz w tygodniu.
Raz w tygodniu po pół godziny.
Tak, ale na początku mieliśmy częściej, bo spotykaliśmy się 3 razy w tygodniu. Także to była dość intensywna terapia. I poza hipoterapią Ula miała jeszcze kinezyterapię i była prowadzona metodą Bobat chyba, tak?
Tak.
No, także to musi iść w parze. Ta hipoterapia musi być wspomagana jeszcze dodatkowo terapią przy schorzeniach, gdzie uszkodzony jest aparat ruchu. Tak?
No dobrze, ale konkretnie w takim mózgowym porażeniu dziecięcym, to co jeszcze oprócz tego, że zaczęła pani chodzić, w czym jeszcze jest pomocna? Tego rodzaju terapia.
Myślę, że równowaga. Jeżeli chodzi o dzieci, to na pewno poczucie własnej wartości, odwaga, tak? Mhm. Bo Ula była taka zamkniętym dzieckiem.
Tak, bardzo mocno.
Także.
To pani Ulo, no to gdzie pani tej odwagi nabyła w takim razie? Pamięta pani? Jak to w pani przypadku się działo, ten proces?
To zbieg wielu różnych wydarzeń. I na przestrzeni lat to też się bardzo zmieniało, ale owszem...
A kto był pomocny właśnie w tym, żeby pani się tak ośmielała krok po kroku?
No na pewno bardzo pomocni byli w tym rehabilitanci, bo jednak oni zupełnie inaczej podchodzą do osób niepełnosprawnych.
A jak? Jaki musi być rehabilitant, żeby takie efekty potem były?
No na pewno
jaki powinien
bardzo
być
empatyczny, może? Ale przede wszystkim powinien traktować normalnie osobę niepełnosprawną, a nie jak jakiegoś kosmitę, bo tak to się niestety u nas często przytrafia.
Pani Ulu, a to normalnie to znaczy jak? Bo chyba nie wiemy wszyscy.
No jak zwyczajnego człowieka, nie jak upośledzonego, tylko jak zdrowego, pełnowartościowego człowieka.
Ja może pomogę Uli trochę, bo Ula pewnie tutaj chciała dodać, że rodzice dzieci niepełnosprawnych są strasznie nadopiekuńczy.
Oj tak.
I w zderzeniu w momencie, kiedy dziecko trafia na terapię i terapeuta traktuje to dziecko jak swojego partnera, a nie jak pacjenta i wymaga od niego oczywiście tego, co może wymagać, bo dobry terapeuta wie, czego może w danym momencie wymagać i w stosunku do danej jednostki chorobowej i dnia, i samopoczucia. My to wszystko pytamy, tak? Na początku terapii. Jak dzień? Czy coś się wydarzyło? Czy wszystko w porządku? Bo są takie dni, że Ula przyjdzie i mówi, że ona dzisiaj tylko jeździ, bo ona jest tak zmęczona, że nie ma siły na nic. No i ona wtedy jeździ, tak? Ja szanuję jej samopoczucie. I tutaj właśnie to, ten terapeuta jest takim, taką deską ratunku chyba dla tego niepełnosprawnego człowieka, który dorasta, rozwija się i on już nie chce być pod tym parasolem rodziców, którzy wszystko za niego chcą być samodzielni. Ula tutaj jest żywym przykładem tego, że ona dopięła swojego, ona prowadzi swoje samodzielne życie z rodziną. I
dwójkę dzieci, tak?
Tak, mam dwójkę dzieci.
W jakim wieku?
Młodsze ma 1,5 roku, starsze 6 lat.
To córeczka i synek?
Córka i syn, tak.
Pozdrawiamy serdecznie. Na chwilę jeszcze do pani Uli wrócimy, ale chciałabym teraz panią Anię zapytać. Pani jest już wyleczona, tak?
Tak.
To był rak piersi.
Tak, to był rak piersi.
W czym hipoterapia pani pomogła?
No i tu właśnie to może się wydać dziwne. W porównaniu z Ulą, która jest bardziej cierpiąca niż ja byłam, ale nam, Amazonkom, ta hipoterapia daje to, że my jak usiądziemy na tego konia, to po prostu te nasze problemy wydają się o wiele mniejsze z wysokości tego konia.
Koń
i w naszym przypadku... Ta hipoterapia bardziej działa na psychikę. Tak. Bo jak się usiądzie na tego konia, pamiętam jak ja pierwszy raz usiadłam na tego konia. Oczywiście strasznie,
pani?
O Jezu, no strasznie się bałam. I jeszcze tam...
A jaki to był koń?
Bilard chyba.
Nie wiem, nie pytaj, nie pamiętam.
Ale przyjazny w każdym razie.
Tak, wszystkie konie tam są przyjazne. To są konie przystosowane do hipoterapii. To nie może być rączy rumak, że tak powiem. Ale...
Oj, chyba by pani wsiadła teraz już, patrząc na panią.
No może teraz
energię
tak,
na takiego rączego rumaka.
Ten pierwszy raz, no to pamiętam, będę to pamiętać do końca życia. Zresztą każda z nas, która pierwszy raz wsiada na konia, to by chciała, żeby ta kolejka była jak najdłuższa i tak się przesuwać do tyłu, żeby tylko nie wsiadać. Ale jak już się wsiądzie, to
ale przepraszam, czy ktoś zmuszał, czy pani dobrowolnie?
Dobrowolnie. Oczywiście, dobrze. Że dobrowolnie. Tam nie ma przymusu, dobrowolnie.
My nie zmuszamy, ale jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś nie wsiadł.
Macie swoje sposoby.
Tak jest.
Tak.
Metody.
Ale naprawdę, tu chodzi o to, że jak się
za,
już usiądzie...
Za chwileczkę na... jeszcze wrócimy do tego, jak się już usiądzie, ale chciałabym zapytać, czy zaczęła pani tą hipoterapię, kiedy była pani jeszcze chora?
Nie, już
byłam
zdrowa.
Już
tak.
Po,
tak? To już po wyleczeniu było. Ale ten pierwszy raz właśnie
A
był...
A który to był rok?
2010 i to był dla mnie bardzo ciężki rok, ponieważ zmarł wtedy mój mąż w lutym, a na tą hipoterapię pojechałam w kwietniu. Oczywiście nie chciałam, bo byłam w żałobie, ale koleżanki mnie namawiały właśnie, żeby pojechać i jestem teraz... Sama sobie wdzięczna za to, że pojechałam, bo ta hipoterapia właśnie była dla mnie lekarstwem. Dosłownie lekarstwem.
Wzrusza się pani Ania i wcale się nie dziwię, to przejdziemy na chwilę do pani Ewy. Pani Ewa od kiedy choruje na stwardnienie rozsiane?
Od 15 lat.
Od 15 lat. I kto podpowiedział, że warto byłoby się poddać tej terapii właśnie, hipoterapii?
To tak wyniknęło.
Czy szukała pani
to tak z automatu
pomocy?
Wyniknęło. Aha. Po prostu siostra moja kazała mi zapisać się do stowarzyszenia. Trafiłam do stowarzyszenia i tam już po prostu...
Trzeba powiedzieć, że pani jest teraz prezesem Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane Biegusy.
No dzięki, tak. Od prawie 10 lat. Jakoś tak wyszło. Ale mówię, trafiłam, bo stowarzyszenie już jest od ponad 20 lat. Trafiłam do stowarzyszenia i tam już było, tak? Już wtedy.
Pokierowano też, tak?
Tak, ponieważ u Magdy są obozy organizowane. Dwa razy w roku mamy obozy dla 10 osób. I tak po prostu przez przypadek pojechałam na ten obóz. No i tak dzięki Bogu od 15 lat tam jeżdżę.
Pani Ewo, część wie oczywiście, część nie wie. Tak ogólnie trochę krótko. Stwardnienie rozsiane. Co to za choroba? Czym się objawia? W czym pani przeszkadza w życiu?
Stwardnienie rozsiane jest to choroba układu nerwowego, przede wszystkim neurologiczna, tak? To jest takiemu laikowi, tak jak mi czy tam komuś innemu można powiedzieć, że to jest w głowie są tak zwane kabelki, tak jak są kabelki w głowie, są one poukładane. I ta choroba powoduje, że te kabelki zaczynają się przerywać w którychś momentach i wtedy nie ma tak zwanego przekazu. Przekazu do rąk, do nóg, tak, bo które odpowiedzialne są za ruch ręką, nogą, mową i cały układ, tak. I...
Konkretnie w pani przypadku, czym to się objawiało?
U mnie była taka, znaczy, mówię, każdy chory na stwardnienie rozsiane nie ma dwóch jednakowych przypadków.
Inaczej,
nie ma, jest tyle tysięcy chorych i nigdy nie zdarzyło się nam, żeby były dwie osoby o tych samych objawach. Są podobne, mamy wspólne cechy, ale każdy z nas ma dodatkowo coś jeszcze innego. W moim przypadku to było w pracy, pracowałam w sklepie, w pracy klęknęłam na kolano i zawsze mi się wydawało, że tam jest mokro. Stwierdziłam, że no nie jest mokro, no to znowu klęknęłam. No nie, no woda jest rozlana. No i tak... I tak, to najpierw to, dobra, tam może coś się stało, tak? Później zaczęło, jak szłam do domu ze zakupami, z jedną reklamówką, no to zaczęło mnie tak znosić na boki. No i tak, takie różne jakieś tam, mówię, no bo dużo, no musiałabym dużo jeszcze
jasne. I została postawiona diagnoza.
To znaczy nie tak do końca. Przez 3 lata chodziłam po lekarzach i po
nie wiedzieli,
prostu wszyscy twierdzili, że jestem zdrowa. Każdy neurolog mi pisał, że wszystko jest okej, no ale znalazł się taki jeden, który wysłał mnie na badania, a jak poprosiłam innego lekarza o to badanie, to powiedział do mnie, że tylko wszyscy byśmy sobie chcieli robić badania. No ale znalazł się jeden, który faktycznie wysłał mnie, no i się okazało, że
niestety
według rezonansu wyszło, że ja jestem około 5 lat już chora.
Ale jest w pani w całkiem dobrej kondycji.
Staram się.
Pogodna.
Staram się. Nie, no, mam rodzinę, mam dzieci, mam męża, mam no, która prowadzę stowarzyszenie, a po drugie ja jestem w ogóle taką energiczną osobą, która...
Nie poddającą się.
Tak, no bo, ale po co? Po co?
To bardzo dobrze, że pani tak mówi, bo sporo jest osób takich właśnie poddających się depresyjnych,
jest, tak,
prawda?
Tak, w tym przypadku w naszej chorobie jest bardzo dużo takich ludzi.
Właśnie, a hipoterapia od ilu? Od 20 czy 15 lat?
Od 15 lat. Od 15 lat jeżdżę na hipo.
I w czym pani też pomaga?
Znaczy, tak jak zaobserwowałam, to wydaje mi się, że pomaga mi to dużo w chodzeniu. W danym dniu, kiedy jestem na hipo, po zejściu z konia, to no nie jest to, nogi są takie do niczego, można powiedzieć, ale później, tak gdzieś mija, nie wiem, 10-15 minut i naprawdę czuję, że luźniej mi się chodzi, że te mięśnie są bardziej rozluźnione i łatwiej się chodzi, bo tak to te nogi są strasznie spięte. Jest łatwiej. Też zauważyłam, że jeżdżąc na tym koniu, koń wymusza coś takiego jak postawę. Tak, że musisz się trzymać w miarę, że te biodra muszą, bo ten koń się rusza, tak, w różne strony, więc musisz zachować równowagę. I to powoduje, że te mięśni pracują, tak, że są że utrzymuje się to i lepiej mi się chodzi. Ja mówię, przede wszystkim to, że lepiej mi się chodzi. To jest podstawa. Szkoda, że tak rzadko.
A jak często pani właśnie?
To znaczy się w naszym przypadku mamy, że jeździmy 2 razy w roku na 10-dniowe obozy i mamy też dofinansowanie z Urzędu Miasta na 30 zajęć, ale w ciągu roku. To jest dla 6 osób. No. Także to jest kilka...
A właściwie wskazania byłyby jakie? Jak często osoby z tego rodzaju schorzeniem właśnie poddawały się tej terapii?
No ja myślę, że to powinno być około 2 razy w tygodniu i to powinno być terapia ciągła. Mm-hmm. Czyli tydzień w tydzień, tak?
I wtedy te efekty są dużo, dużo lepsze.
Są efekty dużo lepsze z tego względu, że one są podtrzymywane. Tu jak pani Ewa mówiła, że ona po zajęciach się czuje dużo lepiej. Na drugi dzień wstaje, powiedzmy, nie ma zajęć, ale na trzeci znowu ma zajęcia i znowu korzysta, znowu czuje się lepiej, tak? Także to są podtrzymywane te efekty takiego bezpośredniego kontaktu z koniem.
Pani Anno, pani ma do czynienia głównie z dziećmi, z młodymi ludźmi. Tutaj pani Ula powiedziała, tak właściwie do końca nie powiedziała, że ale tak odniosłam wrażenie, że w pewnym momencie to już denerwowała nad opiekuńczość rodziców, tak?
Tak, tak. No niestety to, tak jak pani Magda mówiła, to jest mola większości rodziców osób niepełnosprawnych, że tak chcieliby te dzieci tak osłonić tym parasolem bezpieczeństwa, a to nie zawsze jest dobre.
No właśnie, a jakie pani doświadczenia są w tym względzie, pani Anna? Bo pani, przecież rodzice przyprowadzają, tak?
Rodzice przyprowadzają, ale u nas jest... Przynajmniej ja mam tak na zajęciach, że rodzic zostaje, dziecko się żegna z rodzicem, mama sobie czy tata zostaje, coś tam sobie czytają, na ławeczce siedzą, jak jest ładna pogoda, to mają gdzie posiedzieć i dziecko jest tylko ze mną, tak? Także ja nie mam czegoś takiego, że rodzice są nad opiekuńczy, że czegoś tam... coś proponują innego.
Czyli mają zaufanie, oddają.
Mają zaufanie, tak. I tak jest. Oczywiście jak chcą, to tak. Nieraz było tak, żeśmy rodziców wsadzały, żeby zobaczyły, jak to jest, jak ich dziecko siedzi na koniu, bo nie zawsze wiedzą. Znaczy w ogóle nie wiedzą, co to jest, że to jest wysiłek, że to nie jest tylko takie jechanie sobie, że sobie siedzę i nic się nie dzieje, że koń się rusza, że dziecko musi złapać równowagę. I to ja to tak stosuję, także to jest, wydaje mi się, że dobre, żeby rodzic też zauważył, co się dzieje z dzieckiem na koniu, tak? No i to jest pół godziny.
Wczuł się, Maryja.
No, bezpiecznie rodzic się, ale to jest pół godziny też. Tak się teraz dzieje, że dzieci nie wychodzą na dwór, a to jest, co nasze zajęcia są prowadzone w lesie. Także to jest pół godziny na świeżym powietrzu, wśród natury. Dla mnie to jest, ja uważam, że to jest bardzo ważne. Tak, śpiewają ptaki, szumią drzewa, obserwujemy sobie różne rzeczy.
Jest mnóstwo bodźców dookoła.
Dodatkowych, które... a nie tylko komputer czy tablet. I, I nawet nieraz się dziwię, bo to kozowie rucha, a rodzice przywożą i dziecko prosto z przedszkola na przykład wsiada sobie na konia i ja, wiesz, mam takie poczucie, że ono jest też na spacerze, tak?
Mm-hmm. A najmłodszy pani
teraz
pacjent?
Mam taką małą, to 4,5 roku. To najmłodszy. Ja jest... nie miałam takich małych.
Ale najmłodszy u nas jest 2,5-letni chłopiec.
Mm-hmm. Jakie schorzenie?
Mózgowe porażenie dziecięce.
Mm-hmm. A ja mam zespołem Downa dziewczynkę.
Mm-hmm. No i właśnie w tym mózgowym, wróćmy teraz do tego mózgowego porażenia dziecięcego. Widoczne bardzo są efekty. Warto, bo być może teraz nas słuchają rodzice takich dzieci. Czy to są takie
wskazania? To jest główne schorzenie, które jakby, dla którego ta hipoterapia powstała. Mm-hmm. Którą jakby spektrum tej rehabilitacji poszerzone zostało właśnie o hipoterapię dla tego schorzenia. Wszystkie badania początkowe, które robili a propos efektów terapii, robili na mózgowym porażeniu dziecięcym, ponieważ dawały bardzo duże efekty, no to stwierdzili, że zaczniemy rehabilitować osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym właśnie na koniu. I tak się rozpoczęła ta hipoterapia.
Pani Ulu, jak pani siedzi na tym koniu, no co pani czuje?
No przede wszystkim to czuję chwilę taką dla siebie, którą mogę wykorzystać w pełni niezmoconą niczym. Ale no przede wszystkim czuję się także rozluźniona, bo odpoczywam na koniu. Pomimo ćwiczeń, które muszę wykonywać, to jest to...
A jakiego rodzaju są to ćwiczenia?
No to są ćwiczenia dosyć prozaiczne, mogłoby się wydawać, ale...
Ale na przykład?
Głównie rozciąganie rąk, sięganie do uszu konia, do zadu, czy podnoszenie kola.
No to też tak niełatwo jak koń...
No to tak jak Ula mówi, że to się wydaje łatwe, ale w momencie, kiedy ten koń cały czas się porusza i wytrąca nasz środek równowagi...
To tak do ucha...
Tak. Środek ciężkości z równowagi, no to wtedy wiem, to jest wyczyn dla niektórych. No,
dokładnie. A pani Aniu, co pani tak jak już dosiądzie tego konia, to...
No to jest uczucie? Po prostu radość. I też tutaj jeszcze chciałam zwrócić uwagę na sylwetkę, bo ja na przykład bardzo się garbię, takie mam zawsze pochylone plecy, a jak wsiadam na tego konia, to z automatu jakoś, nie wiem czemu, że to człowiek się prostuje, bo po prostu koń tego wymaga. Na koniu się nie da jechać takim zgarbionym, po prostu trzeba się wyprostować. I to ja to tak sobie mówię, no konikowi należy się szacunek i prosta postawa.
Piękne, kochacie te swoje konie chyba, co?
Tak, od tylu lat już jeździmy, to już... No, przede wszystkim w połowie można powiedzieć, że jeździmy, bo jesteśmy, można powiedzieć, zaprzyjaźnieni. Może to jest wielkie słowo, ale tak mi się wydaje. Jesteśmy tak, jakbyśmy jeździli do rodziny własnej. Magda to jest nasza mama. Pięknym tego słowa znaczeniu. Nie dlatego, że jest stara czy tam coś. Oczywiście.
No jak nie. Czy to młoda dziewczyna.
Ale mówię, jeździmy też przede wszystkim z taką radością, tak? Na te konie, bo żeby zobaczyć się właśnie z Magdą, z Kasią, z Krysią. No tak, bo to Kasia to jest Ania.
Ale co jest w tych zwierzętach, że kontakt taki bliski z nimi właśnie powoduje... No takie uczucie przyjaźni, wdzięczności, miłości.
Mi się wydaje, że ich...
Jaka to, moc w nich
one
jest?
Są wielkie, bo są wielkie.
Ciepłe.
Więc ciepłe. Wymagają od nas szacunku, bo my nie podskoczymy im, tak? Pomimo tego...
Respekt.
Pomimo tego, że one jakby odwrotnie myślą, one się boją nas, ale my mamy do nich pełny szacunek. Po drugie, ich cierpliwość.
to, co Ania mówi, to ciepło. Ta sierść, która powoduje, że jak się do niego przytulamy, to jak do pluszaka. Te ich odgłosy różne.
Takie... Ciekawe, czy te konie czują, że one tak dobrze wam robią, że wam tak pomagają.
Myślę, że tak. Tak.
Że wy tak zdrowiejecie, czy się dobrze czujecie, czy się tak rozluźniacie.
Na pewno.
Mi się wydaje, że konie to czują.
Na pewno. Mhm.
Czyli to w dwie strony działa. A jak pani sobie radzi z dwójką takich maluchów, pani Ulu?
No na szczęście mogę korzystać z instytucji babci, także no niezastąpiona w tym przypadku jest.
Ale pani jest i tak bardzo dzielna. Coś pani tu ma na kartce, pani Aniu, co to jest?
No ja tu taki mam pean na cześć hipoterapii w przylepie.
Chciałabym pani teraz...
Jeżeli mogę, to jedną zwrotkę tylko.
A proszę dwie.
Jedną zwrotkę.
Ile pani do autorstwa pani?
Tak,
no to
oczywiście. Przylep to jest nasze miejsce, to jest Amazonek Azyl. To na troski jest lekarstwo, tu do życia wracasz dziarsko.
A dalej?
Przylep daje nowe życie i choć czasem cierpisz skrycie, Amazonki dają wsparcie, w kadrze znajdziesz też oparcie. Jeszcze jedna jest. Pierwsze hipo budzi strach, koń jest przecież taki duży. Już kolejne budzi radość. Nam w przylepie się nie nudzi.
Pięknie. No właśnie, czyli oprócz tej radości, oprócz tego rozluźnienia, tak? Widzę, że zawieracie też takie właśnie piękne znajomości. Czy to...
No to jest,
przyjaźnie nawet
to jest
chyba,
druga
tak
strona
jak
naszej pracy, przez co my tak tą pracę lubimy. Po prostu nie wiem jak, ale trafiają do nas ludzie, którzy wracają jak bumerangi i my się na to bardzo cieszymy. Tak jak tu dziewczyny powiedziały, to są znajomości kilkunastoletnie i one się nie kończą. Ani pod względem końca terapii, ani pod względem końca takiej przyjaźni, znajomości, tak?
No to teraz powiedzcie, panie, które korzystacie z tej terapii. Dobry rehabilitant to jaki rehabilitant?
Uśmiechnięty przede wszystkim. Wydaje mi się, że tak, jak mówiła Ula, tak? Empatia to jest najważniejsze.
Tak, główne.
Co powinien mieć każdy człowiek, a już zwłaszcza rehabilitant. Dlatego właśnie dziewczyny z przylepu są tak fantastyczne, że mówię, czasami nie wiem, czy w rodzinie jest ktoś tak doskonały, jak właśnie dziewczyny z przylepu.
No my dziękujemy bardzo, ale jak są niegrzeczni, to my jesteśmy też stanowczy i trochę mało, mniej przyjemni.
Nam się nie zdarzyło jeszcze.
Też nie.
Pani Aniu, a według pani?
No, taki rehabilitant i hipoterapeuta to jest po prostu człowiek wyjątkowy, moim zdaniem. I należy się im wielki szacunek i uznanie. I tutaj właśnie Magda, Kasia, Krysia tam też jest. To są osoby właśnie takie, które dodają... swoją postawą wobec tego konia, tym, które są tam pierwszy raz, odwagi. Bo to naprawdę, no, strach człowieka ogarnia.
No właśnie, a myśmy chyba o tym pierwszym razie pani nie skończyły. Jak to było, pani Aniu?
No coś pięknego. Jak już usiadłam na tego konia, jak już tam wjechaliśmy w ten las i ja właśnie to zobaczyłam, to wszystko z wysokości tego konia, te drzewa, to zupełnie wszystko inaczej wygląda. I to jest właśnie piękne.
Inaczej to znaczy jak?
No ładniej.
Tak?
Ładniej.
Niż z pozycji chodziarza?
Tak. Wszystko wtedy wygląda ładniej.
Czyli proszę państwa, na koń.
Tak słowem. Jest.
Tak.
Pani Ulu, oprócz empatii, to co taki rehabilitant jeszcze dobrze by było, żeby miał w sobie?
No myślę, że na pewno cierpliwość. Tak jak Magda mówiła, do naszych złych dni, do naszych pewnych narzekań i niedomagań. No a także wyrozumiałość.
Mhm. Skąd bierzecie tam cierpliwość i wyrozumiałość?
Od pacjentów.
Od koni.
Od koni i od pacjentów, dokładnie. Naprawdę.
Konie też są cierpliwe.
My mamy tą przyjemność pracy z końmi, że jak my mamy zły dzień, to my sobie bierzemy takiego konia i sobie jedziemy. I wtedy to, co Ania powiedziała, że z góry inaczej świat wygląda, to jeszcze oprócz tego to otoczenie natury jest tak zbawiennie wyciszające i relaksujące, że można zmienić swój tok myślenia o 180 stopni i wrócić zupełnie w innym nastroju.
No tak, bo ten natłok myśli często też powoduje, że cierpimy bardzo, prawda?
Dokładnie. Ja jeszcze powiem od siebie, że ja na przykład jak mam taki dzień, gdzie ta szala zdenerwowania już tak się przechyla, to ja sobie idę do stajni i normalnie gadam z końmi i wiem, że one mi nic nie powiedzą, bo nie mogą, a ja się wygadam i nikomu nie powtórzą.
No to jest właśnie plus też, to mówiliśmy zawsze, że koń nie ocenia.
Tak.
Tak? Dzieci na przykład to jest zawsze wspaniale, tak? Jakby one są zawsze zadowolone. Nie ma tam. Koń nic nie powie, że jest źle. Nie powie.
No ale jak trzeba traktować w takim razie konie?
Jak traktować? Jak swoich przyjaciół. Tak?
Jak partnera. Dokładnie.
Przyjaciół. Też pamiętam kiedyś mi, to tak mnie nauczył taki też terapeuta, to jak zaczynam pracę, podchodzę do konia, to wypuszczam powietrze. To tak jakby też ze mnie musi zejść może zła energia, albo jakaś tam, nie mogę być naładowana, muszę być też taka pusta, jakby luźna, tak? Odetchnę, koń odetchnie i już wtedy dobrze.
Koń wyczuwa oczywiście to napięcie
wszystko
osoby, która...
Wyczuły. Dokładnie.
Zdenerwowanie.
Każdy nasz nastrój
no jak
to jest reakcja jego.
No właśnie, jak reaguje na osobę zdenerwowaną, czy taką napiętą, bojącą?
Zdenerwowaniem.
Też?
Dokładnie.
Czyli udziela mu się.
On jest napięty, wtedy zdenerwowany.
Nawet po oddechu naszym.
Tak, szukający gdzieś, co się dzieje wkoło, taki no, rozbiegany, nieskupiony, tak?
Czyli tak jak mówiłyście panie, wzajemnie na siebie oddziałujecie.
Tak jest.
Powiedzcie, kogo chciałybyście pozdrowić?
Ja bym chciała pozdrowić wszystkich naszych pacjentów, którzy do nas przychodzą i chciałabym też zachęcić nowe osoby, które nigdy nie korzystały z tego, a które by chciały spróbować, jak to właśnie faktycznie oddziaływuje. I przede wszystkim chciałabym zachęcić osoby niepełnosprawne do wyjścia z domów. Do szukania nowych możliwości. Chciałabym tutaj jeszcze wspomnieć, że nasz ośrodek jest bardzo otwarty na osoby niepełnosprawne i w tej chwili też robimy takie szkolenie osób niepełnosprawnych, które przyuczamy do zawodu, gdzie normalnie przychodzą jak zdrowi ludzie do pracy, otrzymują wynagrodzenie, są szkoleni, a oprócz tego jeszcze korzystają z terapii, którą mamy u siebie w ośrodku.
A proszę powiedzcie jeszcze pani, bo tu mówiłyśmy o chorobach onkologicznych, o porażeniu mózgowym, o stwardnieniu rozsianym. Jakie jeszcze choroby są takie, znaczy dobrze się poddają tej terapii, może tak zapytam.
No hipoterapii. Z nowości to właśnie depresja też, nie? Też
tak.
Jest tak,
choroby psychiczne.
Psychiczne. Ale jeszcze byłyśmy...
Ale jak to działa, słuchajcie? To chodzi o to rozluźnienie, tak? O to wyciszenie?
Ja myślę, że to chodzi o to, co Ania przed chwilą powiedziała, że koń nie ocenia. Ten człowiek nie musi udawać nikogo innego, kim nie jest, siadając na koniu. On jest sobą.
A są właśnie takie osoby z depresją?
Tak.
Też są? Tak. A kto kieruje? Psychiatrzy?
Sami się zgłaszają do nas.
Sam się zgłosił.
To może być.
Lekarze nie zawsze wiedzą też o tym.
No właśnie dlatego chciałam powiedzieć, że może... Ugryzła się pani w język, pani Anna, ale dlaczego? No właśnie może warto o tym powiedzieć, że hipoterapia dobre
też działa. Myśmy były na takiej konferencji też w Poznaniu. To z kolei bardzo dobrze, to była młodzież z Poprawczaka.
Z Poprawczaka, tak.
I po prostu rewelacja.
Resocjalizacja.
Resocjalizacja przy koniach.
Przy koniach i nie jeżdżenie na tych koniach, tylko praca przy tych koniach.
I jeszcze pomoc
Pomoc przy hipoterapii, tak. Ponieważ tak jak mówiłyśmy wcześniej, że do hipoterapii w tym zespole terapeutycznym jest oprócz konia pacjenta i hipoterapeuty jest jeszcze osoba, która musi prowadzić tego konia dla bezpieczeństwa, to właśnie to chłopcy byli, tak? Ci mężczyźni w zasadzie, którzy podlegali pod resocjalizację, przyjeżdżali do ośrodka hipoterapii i ich zadaniem było prowadzenie tego konia. I co nas zaskoczyło, wypowiadała się pani psycholog z tego ośrodka, mówi, że pierwsze zajęcia to jechali z dwójką facetów i całym orszakiem ochrony, z bronią i tak dalej. A w tej chwili po pół roku przyjeżdża ósemka i tylko z nią.
Proszę, konie czynią cuda. To jeszcze na koniec zapytam pani Ulu. Co zawdzięcza pani temu? Na jednym koniku, na dwóch, na trzech, na ilu już pani widziała? No w każdym razie, tym koniom, na których... Pani Ulu, co pani zawdzięcza?
No zawdzięcza mu przede
wszystkim... O koniach chwilkę.
Lepszą koordynację ruchową, spokój na duszy, tak jak mówiłam, to jest chwila dla mnie, gdzie się mogę zrelaksować, wyłączyć. Ale głównym, tak jak na wstępie mówiłam, głównym aspektem jest to, że o wiele lepiej chodzę, o wiele lepszą mam równowagę, koordynację ruchową.
Pięknie. Czego pani życzyć, pani Ulu? Pani Ula Wójciów.
Dalszych sukcesów i rozwoju.
I niech pani będzie taka wspaniała, jak pani jest. Do tego życzę. Pani Aniu.
Dziękuję.
Pani Anna Czyż. Co zawdzięcza pani?
Ja,
koniom, na których pani jeździła.
Tak, ja tym koniom jeszcze? Zawdzięczam. Będę jeździć. Zawdzięczam wewnętrzny spokój i wyciszenie. Jestem prezesem stowarzyszenia, więc...
Amazonki.
Tak, więc pracy jest troszeczkę i jak pojadę do tego przylepu, to tam po prostu mam pełen relaks.
No i jeszcze pani Ewa Czarnota.
No, Ania, właśnie wyjęła mi z ust, co ja chciałam powiedzieć. Tak, spokój, cisza i relaks, tak? Konie naprawdę to dużo to dają, bo tak jak Ania, też jestem prezesem stowarzyszenia
Biegusy.
Do tego jeszcze zajmuję się wieloma innymi rzeczami i to też dzięki temu jestem taka wyluzowana, wyciszona.
A jak się żegnacie, jak schodzicie z tego konia, to macie jakieś takie swoje gesty, one już poznają was, że to jest Ania, Ula, Ewa?
Jak no, nie marchewka, to poznają.
One trzeba poznają marchewkę, jabłko i kromkę suchego chleba.
Dokładnie. Są głaskane.
Wspaniałe kobiety, to bądźcie dalej takie. Dziękuję również dwóm paniom. Pani prezes Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego w Zielonej Górze, hipoterapeuta, rehabilitant, jak państwo słyszeli, cierpliwa, wspaniała Magdalena Machowicz i równie taka świetna Anna Szypelak, pedagog w Zespole Szkół Specjalnych w Zielonej Górze, hipoterapeuta. Bardzo paniom dziękuję wszystkim, że znalazłyście czas, żeby tutaj do nas dzisiaj przyjść i zaświadczyć, jak wspaniałą terapią jest właśnie hipoterapia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.